Druga Księga Królewska, drugi rozdział. Śpiewaliśmy ostatnią pieśń, w której śpiewaliśmy... Druga Księga Królewska, drugi rozdział. Zaśpiewał on piękny ton, gdy ten rydwan chmury rwał, do domu odlatuje już. Jak wiemy, ta pieśń składa się z trzech części, z trzech zwrotek. Pierwsza część mówi o Eliaszu, druga część mówi o apostole Pawle, trzecia zwrotka mówi o Szczepanie. I chyba wszyscy zgadzamy się z tym, co teraz powiem, że wszyscy oni byli mężami Bożymi. Tak? Amen? Kościół żyje? Żyjemy. Dobra.
Żyjemy prawda.
Tak jest, dzięki Bogu. Więc drugi rozdział drugiej Księgi Królewskiej, od pierwszego wersetu. I kiedy Pan miał unieść Eliasza wśród wichru do nieba, Eliasz wyruszył z Elizeuszem z Gilgal. I Eliasz powiedział do Elizeusza: proszę, zostań tu, bo Pan posyła mnie do Betel. Elizeusz odpowiedział: jak żyje Pan i jak żyje Twoja dusza, nie opuszczę Cię. Przyszli więc do Betel. Wtedy synowie proroków, którzy byli w Betel, wyszli do Elizeusza i zapytali go: czy wiesz, że Pan dzisiaj zabierze Twego Pana znad Twojej głowy? Odpowiedział: wiem, lecz milczcie. A Eliasz ponownie powiedział mu: Elizeuszu, proszę, zostań tu, bo Pan posyła mnie do Jerycha. Odpowiedział: jak żyje Pan i jak żyje Twoja dusza, nie opuszczę Cię. Przyszli więc do Jerycha. Wtedy synowie proroków, którzy byli w Jerychu, zapytali Elizeusza: czy wiesz, że Pan dzisiaj zabierze Twego Pana znad Twojej głowy? Odpowiedział: tak wiem, lecz milczcie. Eliasz znowu powiedział mu: proszę, zostań tu, bo Pan posyła mnie do Jordanu. Odpowiedział: jak żyje Pan, jak żyje Twoja dusza, nie opuszczę Cię. Szli więc dalej obydwaj. A 50 mężów wśród synów proroków poszło, stanęło naprzeciw nich z daleka. Oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz wziął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wody. A one rozdzieliły się w obydwie strony, tak że przeszli obaj po suchej ziemi. A gdy przeszli, Eliasz powiedział do Elizeusza: proś o to, co mam dla Ciebie uczynić, zanim będę od Ciebie zabrany. Elizeusz odpowiedział: proszę, niech spocznie na mnie podwójna część Twojego ducha. On zaś powiedział: poprosiłeś o trudną rzecz. Jeśli mnie zobaczysz, gdy będę zabierany do Ciebie, od Ciebie, tak Ci się stanie. Lecz jeśli nie, to się nie stanie. Kiedy więc szli i rozmawiali, oto ognisty rydwan i ogniste konie oddzieliły ich obu i Eliasz wstąpił wśród wichru do nieba. Elizeusz zaś zobaczył to i zawołał: mój ojcze, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. Nie zobaczył go już więcej. Chwycił swoje szaty i rozdarł je na dwie części. Potem podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z niego, zawrócił się i stanął nad brzegiem Jordanu. I wziął płaszcz Eliasza, który spadł z niego, uderzył nim wody i powiedział: gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył nim wody, rozdzieliły się na dwie strony. I Elizeusz przeszedł. A gdy synowie proroków, którzy byli w Jerychu, zobaczyli go z naprzeciwka, powiedzieli: duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyruszyli mu więc naprzeciw i pokłonili się aż do ziemi. Tak naprawdę, bracia i siostry, ta historia zaczyna się dużo wcześniej, ale to będzie nasz tekst źródłowy, ale chcę jeszcze wrócić tam, gdzie ta historia się zaczyna, czyli pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział. Dzisiaj będzie dużo słowa. Pierwsza Księga Królewska, 19 rozdział. Od 16 wersetu. A Jehu, syn Nimszego, namaścisz na króla nad Izraelem. Elizeusza zaś, syna Szafata z Abel Mechola, namaścisz na proroka po tobie. I stanie się tak, że ktokolwiek uniknie miecza Hazaela, tego zabije Jehu, a ktokolwiek uniknie miecza Jehu, tego zabije Elizeusz. Jednak zachowałem sobie w Izraelu 7 tysięcy, których kolana nie zginały się przed Baalem i których usta nie całowały go. Odszedł więc stamtąd i znalazł Elizeusza, syna Szafata, gdy orał. 12 zaprzęgów wołów szło przed nim, a on był przed 12. Eliasz przeszedł obok niego i wrzucił na niego swój płaszcz. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i powiedział: pozwól mi ucałować swego ojca i swoją matkę, a pójdę za tobą. Odpowiedział: idź, wróć, cóż bowiem ci uczyniłem? Odszedł więc od niego, wziął zaprzęg wołów i zabił je. A na sprzęcie tych wołów ugotował ich mięso i dał ludowi, a oni jedli. Potem wstał i poszedł za Eliaszem i służył mu. historia bardzo przypomina tekst Ewangelii, kiedy, przynajmniej mi to przypomina, kiedy Jezus powoływał swoich uczniów, tak? Przeszedł koło nich, czasami nie powiedział ani słowa, tylko jest napisane, że powołał ich. I co oni zrobili? Rzucili wszystko, co mieli, swój dobytek, swoje rodziny, pracę i po prostu poszli za nim. Także chodzili z nim około 3 lat, tak? I cały czas Jezus słuchali nauki i on ich nauczał. Teraz tak, wróćmy do naszego tekstu źródłowego. To, co chciałem dzisiaj przedstawić wam, to są punkty w tej drodze Eliasza i Elizeusza, w których oni się znajdowali. I te punkty, te miejscowości, tak, miejscowości chciałbym odnieść do życia chrześcijańskiego, w którym znajduje się każdy chrześcijanin w danej chwili. I teraz w Biblii, jak już wiemy, nie ma przypadków. Każda miejscowość, każda rzecz, każde wydarzenie jest po coś. I Biblia to wszystko spójnie tworzy jedną całość. Teraz byłem ciekawy, czy gdyby Elizeusz wiedział, jaką trasę ma przebyć, od razu, czy poszedłby za Eliaszem. I wiecie co? Jestem przekonany, że poszedłby, bo Elizeusz poczuł coś. Widział coś w Eliaszu, czego inni nie widzieli. I poza tym czytamy to, co pisało w pierwszej Księdze Królewskiej, tak? Elizeusza zaś syna Szafata namaścisz na proroka po tobie. To powiedział sam Pan. A Paweł w liście do Rzymian pisze, lecz nie jest możliwym, aby miało zawieść Słowo Boże. Więc skoro Pan powiedział do Eliasza, że namaścisz Elizeusza na proroka po tobie, to musiało się wykonać, tak? Teraz tak, ja urodziłem się w Toruniu. Tak się złożyło, że moja rodzina od strony mojej mamy i mojego taty mieszkają pod Toruniem. Jedni mieszkają w Grębocinie, drudzy mieszkają w Jedwabnie. Jedwabno koło Lubicza. I teraz autobusy MZK nie kursowały tak często jak teraz i nie w takiej częstotliwości. I tak się składało, że albo musieliśmy... Autobus MZK jeździł tylko do jednej miejscowości. Natomiast do drugiej, żeby się dostać, trzeba było jeździć jeszcze, nie wiem, czy kto pamięta, PKS-em. I teraz to nie było koniec, bo najlepsze było tak, że przeważnie było tak, że do obydwóch rodzin jeździliśmy tego samego, że byliśmy u obydwóch rodzin tego samego dnia. Zdarzało się, że to byliśmy wtedy, kiedy zazwyczaj były jakieś święta. Więc to wyglądało w sposób następujący. Jeździliśmy PKS-em z rodzicami do Lubicza. Następnie około 3 km pieszo do Jedwabna. Tam posiedzieliśmy trochę czasu, spędziliśmy z rodziną mojego taty. Po czym około 7-8 km pieszo do Grębocina. Tam posiedzieliśmy trochę, znowu z 2-3 godziny i MZK do domu. Dlaczego o tym mówię? Bo zawsze, kiedy szedłem tą drogą z Jedwabna do Grębocina, to wydawała mi się strasznie długa. Ale potem postanowiłem sobie coś takiego, że podzielę sobie tę trasę na odcinki. I kiedy podzieliłem sobie tę trasę na odcinki, tam były takie charakterystyczne punkty na każdej drodze i zawsze mówiłem, aby do tego miejsca, potem już będzie następne. I ta droga wtedy leciała tak w miarę szybko. I teraz podobnie jest z życiem tutaj, na tej ziemi, tutaj u nas. Kiedy rodzi się kolejna istota, nowa istota, jedno jest pewne, że jej czas tutaj odmierza, jest go coraz mniej. Dąży do śmierci tak zwanej. Jedno jest pewne, tak jak mówiłem, śmierć i podatki. Ale jest jeszcze jedno. Życie tutaj to bieg. To bieg. I pisze o tym Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 9 rozdziale. Teraz parę wersetów. Pierwszy list Koryntian, 9 rozdział, 26 werset. Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze. Galacjan, 2 rozdział, 2 werset. A udałem się tam zgodnie z objawieniem i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan. Osobno zaś tym, którzy cieszą się uznaniem. Aby się czasem nie okazało, że biegnę albo biegłem na próżno. Filipian, 3 rozdział, 14 werset. Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, który jest z góry w Chrystusie Jezusie. Ten ostatni werset szczególnie jest odniesieniem do dzisiejszego tekstu źródłowego. Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego. Jestem przekonany o tym, że Elizeusz poczuł powołanie, namaszczenie, które spoczęło na Eliaszu. I dlatego za każdym razem, kiedy Eliasz mówił do niego, aby został w danej miejscowości, czyli żeby został w danej miejscowości, Elizeusz, tak to się mówi potocznie, zwęszył, że coś jest na rzeczy z Eliaszem, tak? I za każdym razem, kiedy Eliasz mówił zostań, on mówił nie, idę z tobą. Drugi rozdział Księgi Królewskiej. Pierwszy werset. Kiedy Pan miał unieść Eliasza wśród wichru do nieba, Eliasz wyruszył z Elizeuszem z Gilgal. Zadałem więc sobie pytanie, co takiego stało się w Gilgal? Dlaczego ta miejscowość jest tu umieszczona? Biblia pierwszy raz o Gilgal wspomina w Księdze Rodzaju. Jest to opisane, że tam niedaleko tej miejscowości mieszkali Kananejczycy. Ale mnie interesuje, co dokładnie stało się w Gilgal. Otwórzcie Księgę Jozuego. Księga Jozuego, 5 rozdział. 5 rozdział od 2 wersetu. W tym czasie Pan powiedział do Jozuego, zrób sobie ostre noże i ponownie obrzezaj synów Izraela. Jozue zrobił więc sobie ostre noże i obrzezał synów Izraela na pagórku napletków. A oto powód, dla którego Jozue ich obrzezał. Cały lud, który wyszedł z Egiptu płci męskiej, wszyscy wojownicy, pomarli na pustyni w drodze po wyjściu z Egiptu. Cały lud, który wyszedł, był obrzezany, lecz cały lud, który urodził się na pustyni w drodze po wyjściu z Egiptu, nie był obrzezany. 40 lat bowiem synowie Izraela chodzili po pustyni, aż wymarł cały naród wojowników, którzy wyszli z Egiptu, gdyż nie słuchali głosu Pana. Przysiągł im Pan, że nie pozwoli im zobaczyć ziemi, którą Pan pod przysięgą obiecał ich ojcom, że nam ją da, ziemię opływającą mlekiem i miodem. Ich synów, których wzbudził na ich miejsce, Jozue obrzezał, byli bowiem nieobrzezani, gdyż ich nie obrzezano w drodze. A gdy już cały lud został obrzezany, pozostał on na swoim miejscu w obozie aż do wyzdrowienia. A potem Pan powiedział do Jozuego, dzisiaj zdjąłem z was hańbę Egiptu, dlatego to miejsce nazywa się Gilgal aż do dziś. Wtedy synowie Izraela rozbili obóz w Gilgal i obchodzili święto Paschy 14 dnia tego miesiąca wieczorem na równinach Jerycha. Czytamy, że Bóg ponownie kazał obrzezać synów Izraela, ponieważ nie byli podczas tej 40-letniej podróży na pustyni, zaniechano tego zdarzenia. Ale o co chodzi z tym obrzezaniem? Tą odpowiedź, jeżeli chodzi na ten temat, znajdziemy w liście do Rzymian. Otwórzcie. Jeżeli miałbym coś porównać w dzisiejszych czasach z życiem chrześcijanina, Gilgal porównałbym do nowonarodzenia. List do Rzymian, 2 rozdział. List do Rzymian, 2 rozdział, od 28 wersetu. Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele, ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz. I to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca w duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga. Kiedy naradzasz się na nowo, zostaje zdjęte z ciebie przekleństwo. Stajesz się dzieckiem Boga. Bóg zdejmuje z ciebie tą hańbę Egiptu, o której czytałem przed chwilą. Ale otrzymujesz jeszcze jedno, otrzymujesz powołanie. Powołanie do głoszenia Słowa Bożego. I przykre jest to, co teraz powiem, ale większość chrześcijan zatrzymuje się w Gilgal. Jestem zbawiony. Wystarczy. Ale nie to mówi nasz tekst i nie to mówi Biblia, nie to mówi Słowo Boże. Słowo Boże mówi, żeby wyruszyć dalszą podróż. Nie spocząć na tym miejscu nowonarodzenia. Wiadomo, jesteś osobą zbawioną, jest okej, będziesz w niebie z Bogiem, ale masz misję do wykonania. Masz dalszą drogę, którą masz iść, którą masz podążać. Nie wiem, gdzie z nas, w jakim miejscu jest teraz każdy z nas, który tutaj się znajduje lub ty, który oglądasz to, ale wiem jedno. Elizeusz na prośbę Eliasza mówiącego: proszę zostań tu, bo Pan posyła mnie do Betel, nie powiedział: okej, to mi wystarczy, tutaj zostanę. Powiedział: jak żyje Pan i jak żyje Twoja dusza, nie opuszczę Cię. Innymi słowy, nie ma szans, abym tu został. Idę dalej z Tobą, Eliaszu. W Gilgal miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie. Otwórzcie od Jozuego, 4 rozdział. Księga Jozuego, 4 rozdział, od 19 wersetu. Lud wyszedł z Jordanu 10 dnia pierwszego miesiąca. Lud wyszedł z Jordanu 10 dnia pierwszego miesiąca i rozbił obóz w Gilgal, po wschodniej stronie Jerycha. A te 12 kamieni, które wyniesiono z Jordanu, Jozue ustanowił w Gilgal i powiedział do synów Izraela: gdy w przeszłości wasi synowie zapytają swoich ojców, co znaczą te kamienie, wtedy powiecie swoim synom: Izrael przeszedł przez Jordan po suchej ziemi. Pan Bóg bowiem osuszył wody Jordanu przed wami, aż się przeprawiliście, tak jak Pan wasz Bóg uczynił z Morzem Czerwonym, które wysuszył przed nami, aż przeszliśmy, aby wszystkie narody ziemi poznały, że ręka Pana jest potężna i żebyście bali się Pana swojego Boga po wszystkie dni. Pojawia się motyw kamieni. Jak później zobaczymy, to nie będą jedyne kamienie, które tutaj... Kamienie, o których dzisiaj wspominam, tak? Czytamy, że Jozue zostawił 12 kamieni, które wyciągnął z Jordanu w Gilgal. Odnosząc się do życia duchowego, chrześcijan, Bóg pozostawia w twoim sercu coś więcej na pamiątkę. W przypadku Izraela były to 12 kamieni. W przypadku nas, chrześcijan, otwórzcie drugi list do Koryntian. Drugi list do Koryntian. Pierwszy rozdział. Od 21 wersetu. Izraelowi dał 12 kamieni, a nam dał: tym zaś, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg, który też zapieczętował nas i dał do naszych serc ducha jako zadatek. My również mamy pamiątkę w naszych sercach i powinniśmy o tym pamiętać. Tak jak Izrael miał pamiętać na podstawie tych 12 kamieni, co Bóg dla nich uczynił, tak my powinniśmy pamiętać o tym dniu, który ja nazywam potocznie Gilgal, ale o tym dniu naszego nowonarodzenia. Powinniśmy o tym pamiętać i wracać do niego. Dlaczego? Później o tym jeszcze wspomnę. Minęliśmy Gilgal. Następną stacją, następnym przystankiem w drodze Eliasza i Elizeusza było Betel. Więc ponownie zadałem sobie pytanie, dlaczego Betel? Co tam się stało? Biblia pierwszy raz na temat Betel wspomina w Księdze Rodzaju, kiedy Abraham wracał z Egiptu i rozbił obóz, nie dokładnie w Betel, tylko między Betel a Aj. I tam czytamy, że zbudował ołtarz. Tam też miało miejsce rozdzielenie się Lota z Abrahamem. Lot poszedł, do Sodomy, a Abraham poszedł do tej ziemi, którą Bóg mu obiecał, tak? I teraz To jest taka ciekawostka, ale tam w Betel wydarzyła się ważniejsza rzecz. Otwórzcie Księgę Rodzaju. Księgę Rodzaju, 28 rozdział. Tutaj mam sporo zakładek i tak sobie odkładam, aż potem się pogubię. Księga Rodzaju, 28 rozdział, od 10 wersetu. A Jakub wyszedł z Berszeby i udał się do Haranu. Przyszedł na pewne miejsce i tam nocował, bo słońce już zaszło. Wziął jeden z kamieni z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że na ziemi stała drabina, a jej szczyt sięgał nieba. A oto aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej. A Pan stał nad nią i powiedział: ja jestem Pan, Bóg twego ojca Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i twemu potomstwu. A twoje potomstwo będzie jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. A w tobie i w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Oto ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek pójdziesz, i przeprowadzę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, aż spełnię to, co ci obiecałem. Gdy Jakub zbudził się ze snu, powiedział: naprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. I przestraszył się i powiedział: o, jak straszne to miejsce. To nie może być nic innego jak dom Boży i brama nieba. I Jakub wstał wcześnie rano, wziął kamień, który podłożył sobie pod głowę i postawił go na znak i nalał oliwy na jego wierzch. I nadał temu miejsce nazwę Betel. Lecz przedtem miasto nazywało się Luz. Wtedy Jakub złożył ślub, mówiąc: jeśli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł na tej drodze, którą idę, jeśli da mi chleb do jedzenia i odzież do ubrania, i jeśli wrócę w pokoju do domu mego ojca, to Pan będzie moim Bogiem. A ten kamień, który postawiłem na znak, będzie domem Bożym i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci na pewno oddawał dziesięcinę. Bóg składa tutaj obietnicę Jakubowi. Werset 15 mówi: oto ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek pójdziesz, i przeprowadzę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, aż spełnię to, co ci obiecałem. Jeżeli miałbym porównać Betel z czymś w naszym życiu chrześcijańskim, to porównałbym do tego, że Bóg chce, abyśmy mieli z Nim relację. Chce bliską relację. Szczególną. Pragnie, abyś Mu zaufał, poświęcił Mu czas, a On zacznie działać w Twoim życiu. Uwolni błogosławieństwa, o jakich nawet nie zdajesz sobie sprawy. To wszystko będzie miało miejsce, jeśli będziemy trwać w posłuszeństwie Bogu. Jezus sam mówi w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale 28 wersecie: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. Przyjdźmy z problemami do Boga. Nie starajmy rozwiązywać się ich na własnymi siłami, bo jest to niemożliwe. Zaufajmy Mu, stwórzmy relację z Bogiem. Czytajmy i jeszcze raz czytajmy. Minęliśmy Gilgal, minęliśmy Betel. Podsumowując, Gilgal, miejsce nowego narodzenia. Betel, szczególna relacja z Bogiem, budowanie szczególnej relacji. Werset 4 naszego tekstu źródłowego mówi: a Eliasz ponownie powiedział mu: Elizeuszu, proszę zostań tu, bo Pan posyła mnie do Jerycha. Wcześniej już mówiłem, że Elizeusz wyczuł, co jest grane, i odpowiedział: jak żyje Pan i jak żyje twoja dusza, nie opuszczę cię. Idę z tobą, Eliaszu. Przed nimi Jerycho. Otwórzcie Jozuego, 6 rozdział. Księga Jozuego, 6 rozdział. Pierwszy werset. A Jerycho było szczelnie zamknięte z powodu synów Izraela. Nikt z niego nie wychodził i nikt do niego nie wchodził. Od razu przypomina mi się ta historia z Mojżeszem i z tymi 12 szpiegami, których wysłał Mojżesz na wyszpiegowanie ziemi, ziemi obiecanej, co tam się znajduje. I wyszło 12, wrócili wszyscy, z czego 10 twierdziło, nie damy rady zdobyć tej ziemi. Dwóch stwierdziło, no może i jest tam, są tam olbrzymy, są warowne miasta, ale z Bogiem możemy wszystko. I Jerycho kojarzy mi się właśnie z czymś wielkim, na pierwszy rzut oka nie do przeskoczenia. I nazwałem Jerycho problemem na drodze, którą podążamy. Teraz tak, jeśli nie byliśmy wcześniej w Gilgal, ani nie byliśmy wcześniej w Betel, czyli jeżeli nie, w naszym życiu nie ma Boga, to jak to się mówi, BMP, będziesz miał problem. Wielki problem. Bo tylko z Bogiem jest gwarancja, że jeżeli problem na drodze się pojawi, zostanie rozwiązany. Nie wiem, czy od razu, wcześniej, czy później zostanie rozwiązany. I podobnie Izrael stanął przed wielkim problemem. Jerycho, miasto nie do zdobycia. Czytamy, że potężne mury, uzbrojeni wojownicy, ale wiemy też jedno, że Jozue wysłał również szpiegów do Jerycha i na podstawie tego, co mówi Pismo, wiemy, że miasto było potężne, ale mieszkańcy tego miasta w środku obawiali się Izraela. Obawiali się Izraela, bo wiedzieli, co to za naród, kto za nim idzie i co robi. Problemy były, są i będą w życiu każdego człowieka. Czy to nowonarodzonego, czy nie nowonarodzonego. To jest po prostu wpisane w nasze życie. Pytanie brzmi, czy próbujemy rozwiązać te problemy na własną rękę, własnymi siłami, czy oddamy je Panu? Ja oddaję problemy, z którymi nie mogę sobie dać radę, Panu. I mogę Wam powiedzieć, jestem tego pewien, Pan wcześniej czy później je rozwiązuje. Może nie widzę tego na pierwszy rzut oka, ale z perspektywy czasu, kiedy minie już trochę tego czasu, widzę, że Pan faktycznie rozwiązał ten problem. Chociaż ja sobie nie zdawałem w danej chwili z tego sprawy. Zarówno jest jeszcze jedna sprawa odnośnie Jerycha. Jerycho jest ostatnim miejscem przed punktem kulminacyjnym drogi Eliasza i Elizeusza, czyli problem. Tak jak mówiłem, Gilgal, nowonarodzenie, Betel, relacja, Jerycho, problem. Otwórzcie drugą księgę królewską. Od 6 wersetu. A Eliasz znowu powiedział mu, proszę zostań tu, bo Pan posyła mnie do Jordanu. Odpowiedział, jak żyje Pan i jak żyje Twoja dusza, nie opuszczę Cię. Szli więc dalej obydwaj. A 50 mężów wśród synów proroków poszło i stanęło naprzeciwko nich z daleka. Oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz wziął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wody, a one rozdzieliły się w obydwie strony tak, że przeszli obaj po suchej ziemi. A gdy przeszli, Eliasz powiedział do Elizeusza, proś o to, co mam dla ciebie uczynić, zanim będę od ciebie zabrany. Elizeusz odpowiedział, proszę, niech spocznie na mnie podwójna część twojego ducha. Z lekcji historii wiem, że Jordan to potężna rzeka i wokół niej były bardzo żyzne tereny. Żyzne tereny, ponieważ Jordan wylewał dość szeroko, tak? I wylewał wodę. I nawadniał okolice. I jeżeli chodzi o Jordan, tutaj Bóg pokazuje swoją moc. Rozdziela Jordan, podobnie jak wcześniej Morze Czerwone. I lud suchą stopą, suchą nogą przechodzi na drugą stronę. Ale jest coś jeszcze. Jest coś jeszcze. Rzecz, którą Bóg umieścił w Gilgal. Każe wyciągnąć 12 kamieni z Jordanu, które mają być przypomnieniem dla tego, co Pan dla nich zrobił. Czyli droga zatacza koło. I To wszystko, co się dzieje, co teraz wymieniłem, to jest cały czas to koło, które się kręci, to jest cały czas w naszym życiu chrześcijańskim. Jest nowonarodzenie, relacja, problem, rozwiązanie problemu, rozwiązanie, jeżeli chodzi o Jordan, ponadnaturalne rozwiązanie problemu. Bo to był problemem było przejście, że nie mogli przejść przez rzekę. Co zrobił Bóg? Cudu dokonał. Płaszczem Eliasza, Eliasz tak uderzył płaszczem w Jordan, że Jordan się rozdzielił, przeszli suchą stopą na drugą stronę. Kiedy przechodzimy przez jakiś trudny okres w życiu z Bogiem, kiedy już go przejdziemy, Bóg również pragnie, abyśmy o tym pamiętali. Po to, że gdy będzie następne Jerycho przed nami, abyśmy pamiętali, co Pan wcześniej dla nas uczynił. Teraz punkt kulminacyjny. Eliasz z Elizeuszem przechodzą przez Jordan i co się dzieje? A gdy przeszli, Eliasz powiedział do Elizeusza: proś o to, co mam dla ciebie uczynić, zanim będę od ciebie zabrany. Wow. Proś. Nie przypomina wam to czegoś? Król Salomon? Król Salomon i Dawid? O co poprosił Salomon? Odważnie. Nie poprosił. Mógł poprosić o wszystko. Mógł poprosić o bogactwo, o długie życie. Wybrał mądrość. I za to, że wybrał mądrość, spodobało się to Bogu. I oprócz tego, że miał mądrość, miał jeszcze te wszystkie rzeczy, o których wcześniej wymieniłem. Miał bogactwo, miał długie życie, dobre życie. I zaimponował mi tu Elizeusz, bo nie bał się prosić o coś więcej. Nie poprosił o... Nie wiem, mógł poprosić przynajmniej o tyle samo, co miał Eliasz, tak? A on powiedział: nie. Proszę, niech spocznie na mnie podwójna część Twojego ducha. Podwójnie. I ci, którzy czytają Pismo Święte, wiedzą, że to się spełniło. Ostatnim, że tak powiem, podwójna część Twojego ducha, ostatni ten cud, który wykonał, ten dwa razy tyle, co Eliasz, miało miejsce po jego śmierci. Żeby nie było, że Bóg nie jest słowny. Bóg powiedział: okej, tak będzie. Jeżeli zobaczysz mnie w momencie... Eliasz powiedział: jeżeli zobaczysz mnie w momencie, kiedy będę rydwany będą zabierały mnie do nieba, to się spełni. I tak się spełniło. Elizeusz, jak pamiętamy, umarł. I była taka sytuacja, że leżał w grobie i do tego grobu został wrzucone zwłoki, ciało pewnego wojownika. Kiedy ciało wojownika zetknęło się z kościami Elizeusza, ten wojownik ożył. I to był ten ostatni cud, który sprawił, że słowo Pana wykonało się. Kiedy więc szli i rozmawiali, oto ognisty rydwan i ogniste konie oddzieliły ich obu. I Eliasz wstąpił wśród wichru do nieba. Elizeusz zaś zobaczył to i zawołał: ojcze mój, ojcze, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. I nie zobaczył go już więcej. Chwycił swoje szaty i rozdarł je na dwie części. A potem podniósł płaszcz Eliasza, który spadł na niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. I wziął płaszcz Eliasza, który spadł z niego, uderzył nim wody i powiedział: gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył nim wody, rozdzieliły się na dwie strony i Elizeusz przeszedł. A gdy synowie proroków, którzy byli w Jerychu, zobaczyli go z naprzeciwka, powiedzieli: duch Eliasza spoczął na Elizeuszu. Wyruszyli mu więc naprzeciw i pokłonili mu się aż do ziemi. Powiedzcie mi, z czym wam to się kojarzy? Pamiętacie, co się stało z Jezusem? Kiedy został uniesiony do góry? Odchodził? Dokładnie ta sama sytuacja, z tym, że jest jedna zasadnicza różnica. Jezus wstąpił do nieba o własnych siłach. Własnymi siłami. Czyli został uniesiony. Natomiast po Eliasza zostały przesłane ogniste rydwany, które zabrały go do nieba. Otwórzcie Ewangelię Jana, rozdział 14. Te ogniste rydwany mówią mi tyle, że w naszym życiu chrześcijańskim też kiedyś tam pójdziemy. I wiemy z Pisma, że Jezus czeka na nas. Nie wiem, czy ja zasnę, czy my zaśniemy i On przyjdzie po nas, czy może zostaniemy porwani. Ale jedno jest pewne. Ewangelia Jana, rozdział 14, od pierwszego wersetu. Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. A dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Powiedział do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże więc możemy znać drogę? Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przeze mnie. I to, bracia i siostry, jest obietnica. To też jest obietnica. Mamy przygotowane miejsca tam u góry, ci, którzy wierzymy w imię Jezusa Chrystusa. Jest wiele ciekawych historii w Biblii, chyba zgadzamy się z tym. To jest ta o Elizeuszu i Eliaszu, jest jedno z moich ulubionych. Nie tylko te, bo są takie miejsca w Biblii, jak czytam historię, w których sam osobiście chciałbym się znaleźć, żeby widzieć to na własne oczy. Właśnie chciałbym widzieć Eliasza porywającego, kiedy ogniste rydwany porywają go do nieba. Chciałbym być w tym momencie, kiedy Jezus pisze palcem po ziemi, przychodzą faryzeusze, tak, i z tą kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. Chciałbym być przy tym, kiedy Jezus uzdrawia ślepego, kiedy uzdrawia tego chromego, nie chromego, tylko chorego, co ma uschłą rękę. To są takie chwile, naprawdę, kiedy czytam, mówię: wow, to jest coś niesamowitego. Teraz pamiętajmy, bracia i siostry, o tym, że życie tutaj na ziemi to jest droga. Droga, którą łatwiej iść z Bogiem niż samemu. I łatwiej tą drogę, którą nazywamy życiem, tak, rozdzielić sobie na etapy. Nie rzucać się od razu na głęboką wodę, tylko podzielić sobie życie na odcinki. Tak jak tutaj w przypadku Eliasza i Elizeusza, kiedy szli tą drogą, były odcinki. Łatwiej i szybciej jest dojść do danego odcinku, niż przejść całą drogę od razu. Także Gilgal, nowonarodzenie, Betel, budowanie relacji, Jerycho, problem, który zawsze będzie, Jordan, pamiątka, te 12 kamieni, które zostały wyciągnięte z niego, i na końcu ogniste rydwany. Pamiętajmy o tym. I ten temat był błogosławieństwem dla mnie, mam nadzieję, że dla was też. Amen.